Drodzy Państwo, zapraszam do wysłuchania katechezy, którą poprowadzi na naszej antenie ksiądz biskup Adam Bab, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej. Niech Duch Święty oświeca nasze serca i sumienia. Antenie gorąco i serdecznie witamy księdza biskupa Adama Baba, biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej. Księże biskupie, prosimy o wygłoszenie katechezy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Bardzo mi jest miło spotkać się z braćmi, siostrami, którzy są teraz razem z nami. Chcę ich pozdrowić ze szczególnego miejsca, w którym się znajduję, w archidiecezji lubelskiej. Mamy takie piękne miejsce, gdzie króluje Matka Boża w Wąwolnicy. Może wielu właśnie miejsce to zna i już tu nawet było. Dzisiaj ja tutaj będę miał spotkanie z służbą liturgiczną ołtarza z naszej archidiecezji, ale zanim to spotkanie nastąpi, to właśnie mam przyjemność spotkać się z braćmi, siostrami na dzisiejszej katechezie. A chciałbym ją poświęcić Eucharystii. Przeżywamy kolejny rok duszpasterski związany z tą tajemnicą. Dzisiaj ufamy, kiedy ta epidemia się cofa. Wszyscy siebie nawzajem nawołujemy do tego, aby do Eucharystii powrócić, do jej realnego przeżywania we wspólnocie, w kościele, przy ołtarzu pańskim. Oczywiście zachowujemy ostrożność i odpowiedzialność za siebie i za innych. Ale tak jak powiedział Pan Jezus, beze mnie nic nie możecie uczynić, więc ten moment bycia z Nim, budowania jedności z Nim, to przede wszystkim moment przyjmowania Go w Komunii Świętej, właśnie jednoczenia się z Nim. Jest ona dla nas spotkaniem nieodzownym i teraz, kiedy, daj Boże, nie powrócą czasy, w których to spotkanie było ograniczone przez zagrożenie epidemiczne, ufam, że każdy z nas może i powinien odzyskiwać też taką duchową postawę tęsknoty za Eucharystią i tego, że może tę tęsknotę spełnić, zrealizować właśnie realnym uczestnictwem. W tych dzisiejszych rozważaniach chciałbym zaproponować kilka myśli, które ufam będą pomocne właśnie w pobudzaniu naszej gorliwości do uczestnictwa we mszy świętej. Chcę wskazać związki zachodzące pomiędzy Eucharystią a naszym codziennym życiem, tak aby msza święta, uczestnictwo w niej nie było tylko jakimś elementem pobożnościowego planu, który staramy się gorliwie wypełniać. Owszem, taka pewna mobilizacja i solidność w tej sprawie jest dobra. Niemniej chodzi o to, żeby Eucharystia nie była obok naszego życia, ale kształt tego życia wynikał z naszego spotkania z Chrystusem Eucharystycznym. I na początku tych rozważań pragnę przytoczyć historię 49 męczenników z Abiteny. To jest teren dzisiejszej Tunezji. Być może słuchacze znają tę historię, dlatego ją przypomnę. Otóż oni ponieśli śmierć za cesarza Dioklecjana na przełomie III i IV wieku. Tę śmierć ponieśli dlatego, że złamali zakaz cesarza i zebrali się w domu jednego z wiernych, Oktawiusza Feliksa, właśnie, by sprawować Eucharystię. Aresztowanych przyprowadzono do Kartaginy i tam ich przesłuchiwał prokonsul Anulin. I znacząca była odpowiedź, jaką dał jeden z nich, Emeritus. prokonsulowi, który go przesłuchiwał, on go zapytał, dlaczego złamali cesarski zakaz. A ów emerytus odpowiedział, nie możemy żyć, nie gromadząc się w niedzielę na sprawowaniu Eucharystii. Brakowałoby nam sił do podejmowania codziennych trudów i musielibyśmy ugiąć się pod nimi. Właśnie to piękne zdanie, nie możemy żyć bez Eucharystii, pokazuje, że nie chodzi tylko o przeżycie pewnego rytu, pewnego liturgicznego spotkania, ale to spotkanie sprawia, że ktoś żyje takim życiem, jakim żyje. Zupełnie innym, wyjątkowym, właśnie wynikającym z Eucharystii. Oczywiście ta historia to realna historia, bo to przecież nie opowiadanie, tylko coś, co się wydarzyło. Nie chciałbym, żeby była jakoś przyjęta czy zinterpretowana jako usprawiedliwienie do łamania obostrzeń, które obowiązywały. No teraz, daj Boże, będą one coraz mniejsze i wrócimy do jakiejś normalności. Dlatego, że obostrzenia nie są rozkazami cesarza przeciwko nam, tylko są wymierzone przeciwko pandemii. Więc zakaz zgromadzeń wówczas dla chrześcijan, za cesarzy, którzy ich prześladowali, wynikał z tego, że w wierze chrześcijańskiej widzieli oni zagrożenie dla porządku państwowego i dlatego zabraniali chrześcijanom kształtowania swojego życia według wiary. I w tym wydarzeniu zabiteny, tej męczeńskiej śmierci, która jednocześnie była świadectwem wierności, odsłoniło się takie prawo właśnie, że życie chrześcijańskie wynika z Eucharystii. Ona je kształtuje, jest jego źródłem. Powtórzę jeszcze raz to zdanie owego emerytusa. Nie możemy żyć, nie gromadząc się w niedzielę dla sprawowania Eucharystii. To sprawowanie Eucharystii, spotkanie z Chrystusem niejako ich definiuje. Więc chciałbym teraz przyjrzeć się i przedstawić kilka takich pomostów, które funkcjonują i z których powinniśmy korzystać. Pomostów, które łączą nasze życie właśnie z Eucharystią. I zacznę od tego, co się dzieje na początku mszy świętej, a mianowicie od aktu pokuty. On nam przypomina, że jesteśmy z jednej strony grzeszni, słabi, że niegodni takiej bliskości dobrego, świętego Boga, ale jednocześnie ten Bóg jest kimś, kto nas uratował, właśnie jako grzeszników. Nasze życie toczy się w różnych bardzo ważnych przestrzeniach, jak odpowiedzialność małżeńska, rodzicielska, praca zawodowa, także wypoczynek. To wszystko są przestrzenie, gdzie dzieje się nasze życie i gdzie może wydarzyć się dobro, ale niestety też dzieje się zło. Chcemy być, rzecz jasna, wszyscy bezgrzeszni. Bardzo tego też od nas inni oczekują, jako świadectwa takiej chrześcijańskiej rzetelności. Ale znamy własne ograniczenia, własne słabości i wiemy, że nie potrafimy o własnych siłach też tego pragnienia zrealizować, aby być człowiekiem wolnym od grzechu, mieć serce czyste. Krótko mówiąc, potrzebujemy łaski, aby być w jedności z Chrystusem i dzięki tej jedności opierać się grzechowi. I właśnie pod tym względem Eucharystia ciągle stanowi dla nas taki swojego rodzaju rachunek sumienia. W Eucharystii możemy się przejrzeć jak w lustrze. Skoro na tym świętym spotkaniu zmierzamy do Komunii Świętej, to każdy akt pokuty pyta nas, czy żyję w stanie łaski. Czy to spotkanie, które się rozpoczyna, zakończy się tym, że będzie święte zjednoczenie z moim Bogiem. Jeżeli będzie, to znaczy się, że współpracuję z łaską, współpracuję z Bogiem, jestem Mu posłuszny, ale gdzie? Nie tylko w tej przestrzeni sakralnej, jaką jest Kościół, świątynia, gdzie Eucharystia jest sprawowana, ale właśnie w tych przestrzeniach, które wspomniałem, które stanowią normalną czas i miejsce, normalny czas i miejsce, gdzie się toczy nasze życie. Tam dzieje się też jedność z Bogiem, czy ma się dziać. Jej świadectwem, takim pewnym minimalnym progiem, który należy zachować, to jest właśnie wolność od grzechu. Takie przeżywanie tych rozmaitych odpowiedzialności, w których będzie widać, że podejmujemy to i przeżywamy w jedności z Bogiem, w posłuszeństwie Jemu. To oznacza też, że Eucharystia nam przypomina, dokąd zmierzamy przez te nasze odpowiedzialności, przez te przestrzenie. Nie zmierzamy donikąd, nie zmierzamy do nie wiadomo gdzie. Żyjemy dla tego celu, jakim jest jedność z Bogiem. Na tym będzie polegać nasze najprawdziwsze, najgłębsze, najbardziej szczęśliwe życie. I jeżeli teraz praca, bycie żoną, bycie mężem, bycie rodzicem zbliżają nas do Boga, to jesteśmy na tej drodze. Jeżeli okazuje się, że w tych przestrzeniach więcej jest grzechu niż świętości, to znaczy się, że podążamy dokładnie w przeciwną stronę. I jeżeli na Eucharystii ta jedność z Bogiem może być i potwierdzona komunią świętą, i jednocześnie umocniona, to znaczy się, że ciągle jesteśmy w takim dialogu, dokąd, że Bóg nas pyta niejako, pytając o stan sumienia, dokąd zmierzamy, jaki jest stan tej pielgrzymki przez ziemię. Czy ona jest uporządkowana właśnie dążeniem do tego celu, jakim jest zjednoczenie z Bogiem, czyli komunia święta, święte zjednoczenie. Więc każda Eucharystia jest zatem takim badaniem sumienia. Z drugiej strony też no, warto patrzeć na to spotkanie z Panem jako na ciągle potwierdzone przez Niego zaproszenie do jedności z Nim. Taki jest sens też naszego nawracania się. Nie chodzi o to, żeby zachować tylko pewien regulamin moralny, ale posłuszeństwo prawu Bożemu, Bożym przykazaniom, wpisane jest w służbę większemu celowi, jakim jest po prostu komunia święta. Taka, która będzie na wieki nierozerwalna po naszej śmierci. Już teraz, w trakcie tej życiowej historii, nad tym pracujemy, do tego dążymy i o to się staramy. Pan Bóg nas jednocząc ze sobą przez komunię świętą, przez Eucharystię, o tym przypomina. A jednocześnie ten akt pokuty przypominający o grzeszności i o łasce jest nieustannym zaproszeniem do tego, żeby tę drogę podejmować na nowo. Tutaj też no, może warto pamiętać, warto w tym miejscu przypomnieć to coś, co dobrze wiemy i żeby właśnie tego nie traktować rutynowo. Pamiętamy, że msza święta jest pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tych jego dzieł, czy takiej aktywności zbawczej, które zostały sprowokowane właśnie przez nasz grzech. Jeżeli Eucharystia to upamiętnia, to jednocześnie nas pyta on mój własny stosunek do grzechu. Jeśli chcę się nawracać, bo wiem, że taką cenę z powodu mojej grzeszności zapłacił Bóg dla zjednoczenia mnie ze sobą, to nie mogę być na ten grzech obojętny. Ja nie mogę go jakoś oswajać, przyzwyczajać się do siebie, do niego, dlatego że wtedy bym lekceważył to, co Bóg dla mnie zrobił, a co mi każda Eucharystia przypomina. To więc ten nasz stosunek do grzeszności, z którą walczymy w różnych momentach naszego życia, poza przestrzenią liturgiczną, jest jakby sprawdzany, testowany właśnie na każdej mszy świętej. Kolejny pomost, na który chciałem wskazać, to jest miłość bliźniego. Podwójne przykazanie miłości, które znamy, które jest naszym znakiem firmowym, nas, chrześcijan, miłości Boga i miłości drugiego człowieka, zwłaszcza tej miłości takiej radykalnej, a więc adresowanej do nieprzyjaciół, miłości, która ma się objawiać w wytrwałym przebaczaniu, która ma być cierpliwa w niesieniu pomocy osobom w potrzebie, słabszym. W gruncie rzeczy to są takie przejawy miłości, takie sposoby jej przeżywania, które są raczej ponad nasze ludzkie siły. Znowu wrócę do tego zdania Chrystusowego, beze mnie nic nie możecie uczynić. Więc kiedy życie nam przyniesie jako wyzwanie ową trudną miłość do zrealizowania, pewną poprzeczkę do zdobycia, to wyzwanie do udźwignięcia, to ono będzie możliwe tylko w jedności z Chrystusem, czyli w komunii świętej. Tutaj właśnie spełniają się słowa, miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Z jednej strony na Eucharystii przypominamy sobie, jaką miłością zostaliśmy umiłowani, a jednocześnie spotkanie z Chrystusem, zjednoczenie z Nim jest uzdalnianiem nas do takiej miłości. On nas czyni swoimi ludźmi, eucharystycznymi ludźmi w tym świecie i moc Eucharystii w życiu codziennym objawia się wtedy, kiedy chrześcijanin promieniuje taką miłością, jaką promieniował sam Chrystus Pan, nasz Zbawiciel. Kolejny pomost, jaki chciałem tutaj wskazać, to ta dziedzina naszego zaangażowania i życia, jaką jest praca. W gruncie rzeczy zajmuje normalnie w naszym życiu bardzo dużo czasu, dużo też sił i energii pewnie kosztuje. Eucharystia przypomina nam, po co ostatecznie pracujemy. Owszem, istotną rzeczą jest zarobienie środków na to, aby utrzymać siebie, swoją rodzinę, aby godziwie żyć, ale msza święta, Eucharystia pomaga nam spojrzeć na pracę jeszcze głębiej i inaczej. I widzimy to zwłaszcza w geście ofiarowania chleba i wina. Zazwyczaj w tym momencie liturgii śpiewamy pieśń, ale czasami, kiedy nie zawsze te pieśni są śpiewane, to możemy usłyszeć słowa, które kapłan wypowiada właśnie zazwyczaj po cichu, natomiast brzmią one tak. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Podkreślę, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, otrzymaliśmy ten chleb dzięki Twojej hojności. Więc te słowa bardzo tak jędrnie streszczają pewną sytuację, w której znajduje się pracujący chrześcijanin. On nie tylko coś produkuje, nie tylko coś wytwarza, nie tylko przetwarza ten świat, ale wtedy, kiedy pracuje, to jest współpracownikiem Pana Boga. Dysponuje tym, czego sam nie wymyślił, nie wytworzył. Nie jest tutaj absolutnym panem rzeczywistości. Jest elementem tej rzeczywistości, ale obdarzonym szczególnym talentem i mocą, aby widzieć w tej rzeczywistości, nad którą pracuje, dzięki której się utrzymuje, Bożą obecność, działanie, Bożą hojność. I kiedy się wkłada w pracę swoją duszę, swoje serce, to się nie tylko zarabia, ale też samego siebie czyni się lepszym, szlachetniejszym, bardziej świętym, właśnie po to, żeby wypracować z siebie świątynię, w której Bóg zamieszka. Więc celem też naszej pracy jest to, abyśmy byli bardziej Boży. Bardziej Bóg przez nas też w tym świecie był obecny i promieniował. Więc praca nad czymś zawsze jest też pracą nad sobą. Aby być kimś, kto lepiej, dojrzalej może zjednoczyć się z Bogiem, to też siebie Panu Bogu ofiaruje. Ten gest, ta modlitwa ofiarowania przypomina o tym, że ostatecznie Panu Bogu nie chodzi o coś od nas, ale ostatecznie o nas samych. Więc najpiękniejszym owocem pracy nie jest to, co człowiek zrobi, to coś, ale chociaż nierzadko są to rzeczy bardzo cenne, piękne i potrzebne i pożyteczne, objawiające ludzkie talenty, intelekt, ale najlepszym owocem naszej pracy jesteśmy my sami, jako ci, którzy też są przygotowywani czy przygotowują się do jedności z Bogiem, tej wiecznej, ale w trakcie życiowej historii, w trakcie też tej istotnej i zajmującej wiele czasu w życiu pracy. Więc wraz z chlebem, który jest ofiarowywany na ołtarzu pańskim podczas Eucharystii, ofiarowujemy samych siebie, właśnie ten życiowy trud najczęściej zapisany w pracy. I kolejny pomost, jaki chcę wskazać, może w sposób szczególny adresując te słowa czy te myśli do osób, które właśnie z powodu swojego cierpienia, starości fizycznie często nie mogą uczestniczyć w Eucharystii. Dzisiaj namnożyło się tych możliwości zdalnych, czy to telewizyjnych, internetowych, radiowych. I jak ktoś nie może właśnie z powodu tych ludzkich ograniczeń uczestniczyć w Eucharystii, to dla nich te sposoby są błogosławieństwem. Ale niech tym osobom, może też zwłaszcza radiosłuchaczom, z którymi tutaj jesteśmy razem teraz w tej komunii słuchania Słowa Bożego, niech Eucharystia daje nadzieję, daje odwagę do przyjęcia tego trudu, cierpienia, które stało się ich udziałem. Pamiętam, ja to o tym też już tutaj przed chwilą mówiłem, że Eucharystia uobecnia mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. czyli te czyny, którymi on pracował na rzecz odkupienia człowieka. To bardzo specyficzna praca naszego Zbawiciela, dlatego że z jednej strony w doświadczeniu męki, agonii, cierpienia, Jezus jest bardzo bierny, powiedzielibyśmy. On jest miażdżony taką nawałnicą zła aż po śmierć. Ale z drugiej strony jest tam obecny bardzo tak świadomie, bardzo podmiotowo, stanowczo, mówiąc, że w tym momencie pracuje moja miłość, objawiająca się w darze z siebie. Nikt mi życia nie odbiera, ja sam je oddaję. Mam moc je oddać, mam je moc odzyskać na nowo. Więc takie jest jakby starcie pomiędzy tym, jak bierny, jak bezradny, jak słaby może być człowiek, a z drugiej strony, jeżeli ma miłość, jeśli ma jedność z Bogiem, jak w tej bierności, w tej bezradności może być aktywny. I ta aktywność nas zbawiła właśnie poprzez ofiarę z siebie, jaką złożył Syn Boży. Bardzo pięknie ujął to Benedykt XVI, który powiedział, że bez realnej ofiary z siebie na krzyżu, ofiara mszy świętej byłaby monetą bez pokrycia. Zauważmy, że też jak dzisiaj temu światu, w którym żyjemy, światu, który nie jest zainteresowany Eucharystią, bardzo trudno jest odkryć sens cierpienia, czyli takiego stanu życia człowieka, którego obezwładnia, które czyni go biernym, który czyni go zdanym na dobrą wolę i życzliwość innych ludzi. On sam z siebie jakby nie może za wiele wyprodukować, jest tylko ciągle biorącym. I jeżeli człowiek nie jest produktywny sam z siebie, no to może być niestety definiowany jako zbędny, jako niepotrzebny w społeczności. Nawet ulgą dla niego miałoby być zaproponowanie mu kresu takiego życia. Taka jest logika eutanazji w gruncie rzeczy. Natomiast Chrystus nam pokazuje, że tak trudny moment ludzkiego życia, jakim jest cierpienie, choroba, może być owocem, momentem czy życiem bardzo wydajnym, bardzo potrzebnym, bardzo pożytecznym. Ale nie z nas się bierze pożytek takiego życia, tylko z jedności z Chrystusem. On pierwszy przeszedł przez cierpienie w sposób, tak to nazwę, wydajny, pożyteczny. Przeszedł przez nie z miłością i tak pożyteczny może być każdy, absolutnie każdy cierpiący, kto się z Chrystusem jednoczy. Sami sobie tej jedności nie bierzemy, nie produkujemy. To jest poza naszymi możliwościami. Ale ten, kto jednoczy się w komunii świętej z Chrystusem i razem z Nim chce przeżyć swoje życie, naznaczone nierzadko może istotnym, głębokim cierpieniem, wchodzi w tryb życia bardzo pożytecznego, bardzo wydajnego. Oczywiście to widzą oczy pełne wiary, pełne eucharystycznej logiki, eucharystycznego myślenia. I tutaj może najdobitniej spełniają się, czy potwierdzają słowa tego emerytusa Zabigeny, że życie człowieka cierpiącego jest do udźwignięcia, do przeżycia dzięki jedności z Chrystusem. Bez Eucharystii nie możemy, tak jak on to powiedział. Więc ja tu naświetliłem kilka takich pomostów pomiędzy Eucharystią a życiem, dotyczącym naszej grzeszności, naszej przeżywania miłości, sensu pracy, sensu cierpienia. Ich na pewno jest więcej, zwłaszcza że na każdej Eucharystii też słuchamy ciągle od nowa Słowa Bożego i ono pada na różne sprawy z naszego zmieniającego się życia. Więc wtedy osobiście, proporcjonalnie jakby do własnej historii, do własnych przeżyć i doświadczeń, możemy czerpać z Eucharystii. Ale mówiłem o tym wszystkim dlatego, żebyśmy teraz, kiedy trzeba nam wracać już do świątyń, na mszę świętą, żebyśmy wracali nie tylko po to, żeby tam odbył się jakiś ryt, ale po to, żebyśmy odzyskali pełnię naszego chrześcijańskiego życia w tym zakorzenianiu w Bogu, jaki daje nam Komunia Święta, jaki daje nam Eucharystia. Życzę wszystkim tego doświadczenia, żeby też można było być świadkiem takiego spotkania i jego mocy.
Bardzo gorąco dziękujemy, księże biskupie, za wygłoszenie katechezy. Jest z nami ksiądz biskup Adam Bab, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej. Ksiądz arcybiskup pozostaje w dialogu po katechezie, a zatem zapraszamy Państwa do współtworzenia tego czasu. Telefony do studia 56 655 23 55. lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny. 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Katecheza na antenie Radia Maryja. Halo, prosimy bardzo. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz
dziewica.
I zawsze.
Emilia z Bielska-Białej.
Prosimy.
Eucharystia, msza święta, Boże ciało, to największy skarb, jaki zostawił nam Pan nasz Jezus Chrystus. To ciało i krew, to pokarm na życie i życie wieczne. Możemy go przyjmować do serca na żywo podczas mszy świętej i w to mocno wierzę. Codziennie idę na mszę świętą, idę z taką radością w sercu, tęsknotą, a najbardziej tęsknię za adoracją Najświętszego Sakramentu. Uwielbiam klęczeć, wpatrywać się w Jezusa Chrystusa w monstrancji i wielbić i modlić się w ciszy. Trzeba korzystać ze skarbu męki i śmierci naszego Zbawiciela, wypraszać potrzebne łaski i dziękować, dziękować za wszystko. Eucharystia to najświętsze ciało i krew, jest najcenniejszym darem. Modlę się o głęboką wiarę w Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I wypraszam potrzebne łaski dla naszych dzieci i w rodzinie, aby nie zwątpiły i zaufały Panu Bogu do końca życia, aby żyły miłością i dobrem, aby uwierzyły i w to, co będzie nam dane w życiu wiecznym. Nieustannie przypominam, że na końcu będzie Pan Bóg i sąd z miłości i dobra i ta wielka nagroda, jakim będzie życie wieczne w niebie. Eucharystia, msza święta, komunia święta jest najpiękniejsza w naszym kościele chrześcijańskim powszechnym. Dziękuję.
Dziękujemy Emilia. Bardzo Pani Emilio. Prosimy ksiądz biskup Adam Bab.
Odwołałbym to, co Pani Emilia powiedziała, odwołam się do tego, co powiedziała Pani Emilia, nazywając Eucharystię skarbem. Nie tak dawno czytaliśmy podczas mszy świętej fragment Ewangelii, kiedy Jezus nawoływał czy wzywał, abyśmy sobie gromadzili właśnie skarby w niebie. Użyta jest liczba mnoga, ale no, trzeba mieć świadomość, że jeden będzie skarb, ponad który nie będzie większego. To znaczy nasz Bóg i nasza jedność z Nim jako źródło takiej niewyczerpanej, niegasnącej się radości, pokoju, szczęścia. Rzeczywiście Eucharystia nam pomaga też, będąc naszym skarbem, budzić w sercu pragnienie tej jedności, żyć nią, jednocześnie tak mądrze rozróżniać sprawy dobra, o które zabiegamy, bo tutaj w trakcie ziemskiej pielgrzymki no, troszczymy się o różne skarby. Myślę, że też nie małymi skarbami są ci, których kochamy. Jeżeli się zabiegamy dla nich o rozmaite dobra, potrzebne w trakcie tego ziemskiego pielgrzymowania, to największym dobrem będzie dla tego człowieka, którego kocham, jego jedność z Bogiem, bo to jest źródło jego życia, jego przeżycia, też jego własnej śmierci. Więc ponad ten skarb nie będzie większego. Wrażliwość na Eucharystię, na jedność z Bogiem jako skarb, no pomaga nam też przyłożyć do różnych dóbr właściwą miarę. Korzystamy z nich, używamy, ale one, tak mówiąc kolokwialnie, nie zawrócą nam w głowie. Nie sprawią, że tutaj na ziemi zapuścimy korzenie. Eucharystia pokazuje, że gdzie jest prawdziwy skarb, gdzie jest prawdziwe źródło prawdziwego życia i jedność z tym źródłem, z Bogiem sprawia, że wszystkiego używamy na tyle, na ile jest nam to potrzebne, nie robiąc sobie z tego bożków, bo prawdziwym Bogiem jest ktoś inny.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Aleksandra z północnej Polski. Bardzo serdecznie dziękuję za wygłoszoną katechezę. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy i księży w studio. Chciałam powiedzieć, że Bóg jest miłością uprzedzającą. Tak bardzo nas ukochał i powinniśmy brać przykład z naszego Pana. Chodzi mi dokładnie o to, że wiele osób, które naprawdę uczestniczą w Eucharystii tak bardzo świadomie, jednak jak się z tymi osobami, najbliższe osoby spotykają, to jakby te osoby, które uczestniczą w Eucharystii, nie są świadkami Chrystusa. I jak się patrzy na te osoby, to ludzie, znaczy nie ludzie, tylko właśnie chodzi mi właśnie nawet w rodzinie. Te bliskie osoby mówią, że no, nie są świadkami, więc nie przemienia ich ta Eucharystia i nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia w życiu tej osoby. Ona po prostu jakby, no właśnie to jest takie dziwne, że właśnie ta osoba jest w swojej pysze, że była na tej Eucharystii, że dostała te dary, ale w stosunku do bliskich osób nie potrafi właśnie działać miłością uprzedzającą. Konkretnie chodzi mi o to, że na przykład teściowa swoją przyszłą synową powinna pokochać miłością uprzedzającą. Powinna być wdzięczna swojemu synowi, że wybrał taką kobietę i kochać ją z całej siły, już ją pokochać, jeśli ona jeszcze nie jest żoną jej syna. To tak bardzo pomaga w codziennym życiu i odwrotnie, synowa powinna już pokochać matkę swojego męża przyszłego tą miłością uprzedzającą, żeby właśnie jakby z całej siły pokochać tą osobę. I to naprawdę te wszystkie konflikty rodzinne to tak bardzo ułatwia życie. Po prostu bierzmy przykład z naszego Pana. Życzę pięknej soboty, pięknej niedzieli wszystkim. Po prostu miłość jest najważniejsza. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Prosimy, ksiądz biskup Adam Bab.
Z Panem Bogiem. Dziękuję za ten głos. No rzeczywiście, to tacy, którzy nie chodzą na Eucharystię, albo mają jakąś, tylko oni pewne wyobrażenie, to z natury rzeczy będą nas rozliczać z jakości tego jednoczenia z Bogiem. Czy ona się przekłada na świadectwo codziennego życia i nie trzeba tego świadectwa szukać w jakichś odległych przestrzeniach, tylko pod właśnie domem własnego domu, w relacjach z najbliższymi. I tutaj zgoda co do tego, że każdy chrześcijanin, każdy uczeń Chrystusa ma przed sobą takie wyzwanie jakby niwelowania, zresztą z Bożą pomocą, z pomocą Bożej łaski, rozziewu pomiędzy tym, kim powinien być, jaki powinien być w związku z wyznawaną wiarą, a tym bardziej z jednością eucharystyczną z Chrystusem, a tym, jaki jest, jak to się mówi kolokwialnie, w realu. Z tym, że niwelowanie tego rozziewu to rzecz jasna zadanie też na całe życie. Tego się nikt z nas nie zrobi raz na zawsze. Natomiast to, co Pani powiedziała, że dzięki Eucharystii mamy moc, mamy wsparcie od Pana Boga, żeby ten rozdziew pomniejszać, no to trzeba z niego świadomie korzystać i zdawać sobie sprawę, że Pan Bóg też jest po naszej stronie i chce nam pomagać być świętymi, być miłującymi na Jego wzór, tak jak nam tego przykład pozostawił. Rzecz jasna, nie należy też stracić z pola widzenia tego, że w różne role rodzinne, społeczne wchodzimy też obciążeni rozmaitymi brakami, słabościami, niedojrzałościami. To nie są jakieś absolutne siły, których by Pan Bóg nie mógł opanować swoją łaską, ale opanuje u każdego, kto chce, żeby to było opanowane. To właśnie tak jak Pani powiedziała, myśli logiką ewangelicznej miłości i wzmacnia się w tej miłości przez Eucharystię, i widzi też własne braki, własne słabości i wie, że one z eucharystycznym życiem są nie do pogodzenia. Ale Pan Bóg z Eucharystii takiego człowieka nie wyprosi. Właśnie tym bardziej zaprasza po to, żeby dać mu siłę, aby to, co on ma w swoim życiu zmienić, to żeby zmienił. No, nie chciałbym, bo może trochę to żartobliwie zabrzmi i przede wszystkim nie żartobliwie zabrzmi, żeby relację z teściową czy z synową potraktować jako wezwanie do miłości nieprzyjaciół, bo to takich relacji przecież nie ma. Natomiast na pewno pozostają wyzwania związane z tym, żeby człowiek potrafił przekraczać siebie, nie trzymał się kurczowo jakichś własnych uprzedzeń, może niedojrzałości, tylko z Bożą pomocą starał się to zmieniać, aby relacje były pewne komunii, pełne takiej dobrej chrześcijańskiej jedności.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo.
Halo, mówi Magdalena z Warszawy. Niech będzie chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam właśnie do katechezy. Ja nie słyszałam całej katechezy, bo za późno włączyłam radio, ale część. I chciałam dać takie swoje doświadczenie. Ja się w tej chwili, ja jestem osobą z niepełnosprawnością i opiekuję się 90-letnim tatą. Mieszkamy razem we dwoje i mój brat jest za granicą i ja kiedyś żeśmy się bardzo z bratem kłócili, tak teraz po prostu współpracujemy i współpracujemy, brat pomaga, mogę zawsze się z nim naradzić i ja jestem we wspólnocie neokrytychonalnej już od wielu, wielu lat. I bardzo też pomaga mi moja wspólnota poprzez modlitwę. Zawsze też mogę, mamy różne osoby, różnych specjalności we wspólnocie. Mogę się zawsze poradzić w różnych sprawach. I też mam po prostu przyjaciół spoza wspólnoty, którzy też mi pomagają. Dzisiaj właśnie przyjedzie moja koleżanka Beata i będziemy porządkować na przykład środki pielęgnacyjne i leki. To ja będę mogła, ona zostanie z tatą, a ja będę mogła pójść po zakupy na te półtorej godzinki. Potem razem obiad, a potem po prostu będziemy dalej porządkować i rozmawiać. I ona pojedzie na Eucharystię, a ja mogę po prostu zostać z tatą i po prostu się nim zajmować. Także takie uczę się też organizacji, bo miałam bardzo duży lęk, żeby się opiekować tatą. Tata jest po szpitalu i nawet mam skierowanie z zakładu opiekuńczo-leczniczego dla taty. To była taka duża pokusa, żeby po prostu jakby, bo się bardzo, bardzo bałam tej opieki, bo mam doświadczenie opieki podczas studiów nad babcią, potem nad mamą i ojcem. Mama zmarła. No i teraz opiekuję się po prostu moim tatą. Muszę przekraczać naprawdę siebie, bo jest ogromny wysiłek taki organizacyjny. Mam też troszeczkę pomocy na razie, już takiej nowej pomocy domowej, więc też uczę się tak jakby rozmów negocjacyjnych, rozmów, które po prostu muszą prowadzić do tego, żeby razem współpracować z różnymi osobami, panować nad czasem. Kiedyś byłam bardzo niezorganizowana i taka rozwlekła, a w tej chwili naprawdę wszystko i widzę, że w tym pomaga mi bardzo Bóg i wspólnota, bo po prostu... No mogę to wszystko wykonać w coraz większym pokoju. Był moment, kiedy się bardzo zbuntowałam przeciw Bogu. Tak uważałam, że mnie to absolutnie przekracza i absolutnie jest ponad siły. I traktowałam, że jest to jakaś zemsta na mnie. A potem po prostu jeden krąg u mnie w domu i wszystko się przemieniło. Widzę, że mam właśnie wracać do modlitwy. I też co mam coraz większą miłość do taty, bo ja widzę go po prostu jako człowieka takiego schorowanego, któremu po prostu mogę służyć jak Jezusowi.
Dziękujemy Pani Magdaleno. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Prosimy, ksiądz biskup.
Dziękuję i ja. No, nawiązałbym do tego, co Pani powiedziała o relacji pomiędzy Eucharystią a wspólnotą, bo to może jakaś to jest nowa odsłona też tego wyzwania, jakim jest miłość bliźniego. Rzeczywiście, no zawsze tak intuicyjnie i trochę tak spontanicznie pewnie myślimy o przeżywaniu Eucharystii jako budowaniu jedności z Bogiem i to jest prawdziwe, ale też trzeba pamiętać, że nie ma Kościoła bez Eucharystii, nie ma wspólnoty uczniów Chrystusa jako braci i sióstr bez Eucharystii. My sami siebie jako taką wspólnotę nie robimy, nie tworzymy. Bóg nas czyni bardzo głęboko braćmi i siostrami, to znaczy takimi, którzy nie tylko potrafią podjąć dla siebie nawzajem pewne ofiary i przeżyć jakieś poświęcenie, ale też ukochać drugiego taką miłością bardzo głęboką. Jeśli Jezus powiedział, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele i są to mieszkania przewidziane dla każdego, to nie możemy wejść do tego ojcowskiego domu jako ludzie, którzy sobie kogoś w tym domu nie życzą. I o ile pasuje nam obecność Pana Boga w takim domu, to o tyle niedojrzałość miłości bliźniego, na różne sposoby mogące się objawiać, sprawia, że zatrzaskujemy sobie drzwi do tego domu. A moment, kiedy Eucharystia kształtuje w nas człowieka służącego, wychodzącego z miłością do osób dla nas jakoś trudnych, zresztą pewnie ze wzajemnością, sprawia, że otrzymujemy moc do kochania, która jest ponad nasze ludzkie możliwości i siły. I rzeczywiście potrafimy tak służyć, jakbyśmy tego nie zrobili, myśląc o własnych siłach albo znając siebie, własne ograniczenia czy jakieś inne zahamowania. Więc zawsze w Komunii Świętej, to warto pamiętać, przyjmujemy Chrystusa, jednoczymy się z Panem, ale też wraz z Nim przyjmujemy wszystkich, których On kocha. Nie możemy komuś naszej miłości odmówić. Wtedy nie jesteśmy w pełnej jedności z Chrystusem. To jest tajemnica Jego mistycznego ciała, w którym jest miejsce dla każdego, w którym każdy został odkupiony i każdy jest zaproszony do jedności z Bogiem. Więc robimy w sercach miejsce dla każdego, kogo Chrystus odkupił. I nie są to osoby anonimowe, nieznane, bez imion i nazwisk, jakieś nam odległe. Najczęściej w ten sposób można i trzeba pomyśleć o ludziach, których mamy obok siebie, najbliżej nas żyjących.
Ksiądz biskup Adam Bab, antenie Radia Maryja, trwa katecheza. Ksiądz biskup jest biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Piotr z Warszawy. Ja widzę u siebie taką niedoskonałość po prostu, że nie potrafię na Eucharystii oddać swoich krzyży. Znaczy, co to jest ten mój krzyż? Jest to trudne relacje, zranienia, które dostałem od powiedzmy rodziców, znajomych, przyjaciół. To takie niezrozumienie mnie. Nie potrafię tych wszystkich krzyży oddać, bo jest zranienie grzechem po prostu trudno mi uwierzyć w miłość Bożą, bo wydaje mi się, że muszę czuć się tym grzesznikiem i zatrzymuję się na tym poczuciu grzechu. Powoli zaczynam odkrywać tą miłość Bożą. Powoli zaczynam się odrywać od tych myśli, które mi ktoś źle włożył w głowę. Przepraszam, tak mówię chaotycznie trochę, ale są jakieś takie zranienia we mnie, których nie potrafię oddać. Muszę nad nimi pracować. Muszę pracować po prostu wewnętrznie swoim sercem, żeby nauczyć się to wszystko oddawać Panu Bogu. Przede wszystkim muszę zmienić ten obraz Pana Boga, który mam jakoś skrzywiony. I to jest krzyż dla mnie też, że nie potrafię całym sercem siebie oddać Panu Bogu. To jest dla mnie praca wewnętrzna. Słowo Boże czy Eucharystia, msza święta jest taką pigułką, którą trzeba muszę sam wewnętrznie rozpakować, znaczy przełożyć to na swój sposób myślenia, życia, reagowania, odczuwania. Jest to praca nad sobą po prostu, żeby umieć te wszystkie trudne sprawy oddawać Panu Bogu. Staram się, próbuję. nie wychodzi mi to na razie.
Dziękuję, ale panie wiem, Piotrze. Oddamy głos księdzu biskupowi. Dobrze? Bóg zapłać, szczęść Boże. Prosimy.
Dziękuję za ten głos. Odniósłbym się, przywołując takie w moim odczuciu kluczowe dwa słowa, a mianowicie używał pan często słowa nie potrafię i muszę. One rzeczywiście mogą troszkę sytuację duchową definiować jako takie bycie w pewnym potrzasku, z którego nie potrafię się wydostać. Jest świadomość tego, że Pan Bóg jest konieczny jako źródło łaski i potrzebnej pomocy, aby wychodzić z kolejnych dołków we własnym życiu i żyć takim chrystusowym nastawieniem do rzeczywistości, chrystusowym życiem po prostu. Ale kiedy człowiek widzi jakieś własne ograniczenia, to widzi te ograniczenia jako taką przeszkodę, którą niestety czasami postrzega jako coś, co musi o własnych siłach zmienić. Jeżeli mógłbym coś doradzać i dzielić się jakimś światłem na tę sytuację, to po pierwsze nie należy się przed Panem Bogiem nade wszystko bać takiej szczerej postawy. Albo zachęcam do tego, żeby przed Panem Bogiem wchodzić w relacje w sposób bardzo szczery. Jeżeli słowo nie potrafię jest jakąś taką zasłoną, która trzyma mnie w pewnej poczekalni mojej relacji z Panem Bogiem, to ja sam z siebie jestem niezadowolony i jakby narzucam Panu Bogu też to niezadowolenie, że On pewnie jest też ze mnie też niezadowolony. I dopóki ja czegoś nie zmienię, nie odmienię, to niezadowolenie żadnej ze stron nie minie. Tymczasem w Ewangelii mamy na przykład taką opisaną scenę, w której ze swoim problemem chorej córki czy umierającej przychodzi do Pana Jezusa ojciec i prosi o uzdrowienie, o ratunek, definiując też swoją sytuację, że jest bezradny, że on właśnie nie potrafi, poza jego możliwościami jest, dlatego potrzebna jest interwencja. I Jezus się go pyta, czy wierzysz, że mogę ci to uczynić? Pytanie było jak jakiś taki rentgen przenikający duszę tego człowieka i odpowiedział właśnie, bardzo szczerze, wierzę Panie, ale zaradź memu niedowiarstwu. Więc to słowo nie potrafię, życzę, żeby było pokonywane wołaniem zaradź memu niedowiarstwu. Bądź większy od moich nieporadności, braków, niedoskonałości. Oddaję siebie Tobie takim, jakim jestem, razem z tymi nieporodnościami, razem z tym, czego nie potrafię. Żeby nie było tak, że moja bliskość z Bogiem będzie większa i lepsza dopiero wtedy, kiedy ja z czymś tam się uporam. Trzeba stawać przed Panem jak bardzo szczerze, to znaczy jako człowiek, który nie zakłada żadnej maski i nie tęskni też za założeniem jakiejś maski, kogoś, kim nie jest, tylko stawać w takiej postawie potrzebującego. Taki człowiek spotka się z Bogiem, bo ktoś, kto go nie potrzebuje, to ogromna wszechmoc Pana Boga jest nikomu niepotrzebna, jeśli samego siebie przed Panem definiuje jako kogoś samowystarczalnego, dającego sobie radę. O tym też nam właśnie przypomina Eucharystia. Przychodzimy na mszę świętą tacy, jacy jesteśmy. I na tej mszy świętej można i trzeba stawać przed Bogiem takim, jakim się jest. Oczywiście nie po to, żeby usprawiedliwiać, żeby jakoś utrwalać własne słabości czy braki, ale po to, żeby wołać, to są dziedziny mojej współpracy z Panem i działania Jego łaski. Każdy z nas ma swoje kroki do wykonania. Rzecz jasna, Pan Bóg za nas wszystkiego nie zrobi. Jest kimś, kto się bardzo chce zaangażować w nasze życie, ale szanuje też wolność i jakby wyrywa z tych potrzasków, które potrafimy się zamknąć wtedy, kiedy zamykamy się na Boga słowami nie potrafię albo coś tam muszę o własnych siłach. To, że jesteśmy w drodze, przypomina nam, że zawsze w tej relacji do Pana Boga będzie coś do zrobienia, będzie coś do nawrócenia, do udoskonalenia. To się nigdy nie skończy, albo skończy się dopiero wtedy, kiedy skończy się to życie. I nie powinno nas to przerażać, jakoś niepokoić. Człowiek szczery przed Bogiem jest też człowiekiem pełnym pokoju.
Radio Maryja, prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się serdecznie Elżbieta z Włoch. Bardzo gorąco dziękuję ojcu biskupowi za tą piękną katechezę. Bardzo ważną, bo Eucharystia, Komunia Święta, Msza, że no, to jest coś najważniejszego w moim życiu. Ja chciałabym podzielić się takim świadectwem. no niestety takim przykrym świadectwem, ponieważ 8 lat nie przyjmowałam Komunii Świętej, ponieważ żyłam w związku niesakramentalnym. I to oddalenie się od Komunii Świętej to było takie natychmiastowe. Ale dlaczego? Dlatego, że po prostu chodziłam zawsze do kościoła, ale nie przykładałam takiej wielkiej wartości do obecności Pana Jezusa w naszym sercu. I dopiero wtedy, jak tego Pana Jezusa straciłam, dopiero zauważyłam, co to jest Komunia Święta. Jak życie człowieka się zupełnie zmienia. Komunia Święta to jest taki dar, który człowieka nie tylko umacnia duchowo, ale cieleśnie, fizycznie. I jedyną ogromną łaską moją było to, że nigdy nie opuściłam mszy świętej. Przez te 8 długich lat codziennie byłam na mszy świętej i stykałam się z takimi właśnie w kraju, w którym mieszkam, z takimi propozycjami. Możesz przyjmować Komunię Świętą, codziennie jesteś w Eucharystii, Pan Jezus ci wybaczy. A ja jednak czułam się, Kościół po prostu nie pozwalał, ponieważ rzeczywiście żyłam w grzechu śmiertelnym. I ta wielka taka, ten głód eucharystyczny doprowadził mnie do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy osoba, którą żyłam, ponieważ właśnie w czasie otrzymałam badanie mojego małżeństwa, że zostało uznane za nieważne, kiedy mi przyszły te dokumenty, i wtedy natychmiast zapragnęłam ślubu kościelnego, żeby po prostu w pełni uczestniczyć w Eucharystii, wtedy ta osoba po prostu powiedziała, że nie, że jego nigdy nie interesował ślub kościelny, życie sakramentalne, bo on po prostu mnie zaprowadzał do kościoła, ale nigdy w tej mszy świętej w tym naszym kościele nie uczestniczył. I wtedy dokonałam takiego wyboru, ponieważ będąc z tymi dokumentami w dłoni, widziałam Pana Jezusa cierpiącego i tą osobę, w którym praktycznie nie brakowało mi nic. I wtedy miałam ten wybór taki świadomy. I oczywiście wybrałam Pana Jezusa. Natychmiast tego samego dnia właściwie rozstaliśmy się. To takie jeszcze życie w jednym domu trwało 2 lata, bo ktoś pomyślał, że po prostu zwariowałam, że to jest niemożliwe, żeby tak z dnia na dzień można było wybrać inne życie. Po 2 latach ta osoba się wyprowadziła ode mnie i ja rozpoczęłam, a już właściwie to na drugi dzień, ja poszłam do spowiedzi świętej, wyznałam wszystkie moje grzechy i kapłan pozwolił mi przyjmować Komunię Świętą. Żyłam w czystości i wiem teraz, jaki to jest ogromny dar, co ja straciłam, i modlę się za ludzi, którzy żyją w takim właśnie stanie. Tak czasami bardzo łatwo po prostu rezygnujemy z tego największego stołu pańskiego, z tego ogromnego daru. Dlatego modlę się codziennie za ludzi, którzy żyją w takich związkach, którzy są oddaleni od stołu pańskiego. Oddałam się po prostu Panu Jezusowi. Przez te 8 lat chodziłam do kościoła taka, jaka byłam. Taka brudna, taka nie... I powierzyłam się jemu, tak jak tu ksiądz biskup powiedział, żeby właśnie być takim, jakim... I Pan Jezus wyprowadził to wszystko, dał mi taką siłę, taką moc, taką wiarę, takie po prostu wybranie Chrystusa na zawsze już, że po prostu nie wahałam się. To nie było tak, że ja wybierałam, że ja miałam jakieś wahania. Po prostu to było natychmiastowy wybór. Pan Jezus mi błogosławi. Żyję teraz samotnie, ale tak jakbym miała 100 mężów. Jest po prostu przepiękne życie. W pełni żyję z Jezusem. Uczestniczę w codziennej mszy świętej. No i można powiedzieć, że jestem osobą bardzo szczęśliwą. To tyle. Szczęść Boże i z Panem Bogiem pozdrawiam wszystkich.
Bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy ksiądz biskup Adam Bab.
Bóg zapłać za to piękne świadectwo. W gruncie rzeczy chyba optymistyczne, a nie trudne czy przykre, choć oczywiście związane z różnymi niełatwymi przeżyciami życiowymi. Ale ono potwierdza tak empirycznie z doświadczenia, że ta prawda, którą głosi Kościół, że nie ma pełnej jedności z Chrystusem, wtedy kiedy w sercu człowieka mieszka grzech, który oddziela człowieka od Boga, że nie da się tych rzeczywistości wymieszać i szukać w tym szczęścia, to znaczy albo uświęcający nas Chrystus jest przyjmowany do serca czystego, które jest w takim stanie też dzięki Jego łasce, albo próbujemy to jakoś wymieszać. Niestety są takie głosy, które bagatelizują to, że w takiej sytuacji nie ma prawdy o uszczęśliwiającym działaniu Chrystusa Pana. A w życiu Pani to się potwierdziło jakby na własnej skórze, mówiąc tak kolokwialnie. Więc Bóg zapłać serdecznie za to świadectwo. Ja tylko jeszcze chcę dopowiedzieć, nawiązując do tej historii, którą opowiadałem na początku katechezy. Tamci ludzie stracili życie za to, że przyszli na mszę świętą, że się na mszy świętej spotkali. I gotowi byli to życie oddać, wiedząc, że bez Chrystusa generalnie przedłużenie życia o 20, 40 czy 50 lat nie bardzo ma sens. Za cenę tylko tego, żeby na chwilę jakby zrobić sobie wyjątek od jedności z Nim i posłuchać bardziej cesarza niż Boga. Z drugiej strony sama Eucharystia upamiętnia, tak jak wspominałem, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dlaczego te fakty miały miejsce? Dlatego, że jest ludzki grzech, który musiał ktoś pokonać. Teraz próba wzięcia grzechu w nawias jako problemu, który nie istnieje pomiędzy nami a Bogiem i próba budowania jedności według własnych wyobrażeń z Bogiem z pominięciem problemu grzechu jest próbą nierealną, taką, która nie potwierdza życie, właśnie takie doświadczenie osobiste, o którym powiedziała Pani. Więc Eucharystia nam przypomina, że ta przeszkoda, jaką jest grzech, jest zniwelowana, ale nie jest rzeczą prawdziwą i słuszną budowanie tej przeszkody od nowa za pomocą takich czy innych grzechów i twierdzenie, że jednocześnie ona nie jest żadnym problemem pomiędzy nami a Panem Bogiem. Komunia Święta o tym nam przypomina, Eucharystia nam o tym przypomina i żyjmy też w tej prawdzie, czerpiąc od Boga siły do walki z grzechem.
Bardzo gorąco dziękujemy, księże biskupie, za wygłoszenie katechezy, za współtworzenie tego dialogu po katechezie. Prosimy o słowa podsumowanie, jednocześnie o pasterskie błogosławieństwo.
Bardzo dziękuję wszystkim, z którymi udało się i porozmawiać, i też tak może wirtualnie spotkać przez wzajemną refleksję i podążenie za tymi myślami. Chcę powiedzieć, że też moje osobiste doświadczenie jako kapłana sprawia, że ja dzięki Eucharystii wszędzie też jestem u siebie, w domu. Jak się spotykamy przy różnych okazjach, to często w centrum tych spotkań jest właśnie Eucharystia i nigdy one nie są poprzedzone jakąś próbą, jakimś rozdawaniem ról. Jak się spotykamy, każdy wie, co ma robić, ale jednocześnie jesteśmy sobie bliscy. Tu są moi bracia i siostry, wyznawcy tego samego Chrystusa. Razem jesteśmy Jego uczniami, więc do każdego mi blisko. Ufam, że też ci, którzy uczestniczą w Eucharystii, doświadczają tej jedności pomiędzy sobą i tego chciałbym życzyć wszystkim, że wszędzie tam, gdzie Kościół na Eucharystii się gromadzi, gromadzi się jako rodzina Boża, jako bracia i siostry. Jesteśmy sobie wtedy bardzo bliscy, jesteśmy u siebie w domu i cieszmy się też tą bliskością i tą jednością, jaką daje nam Eucharystia w różnych miejscach, w różnym czasie, a zawsze jednak z tą samą bliskością wobec Boga i siebie nawzajem. Więc na to wzrastanie w miłości do Boga i bliźniego, wzrastanie w tej bliskości rodzinnej, kościelnej, eucharystycznej, niech Pan błogosławi wszystkim słuchaczom. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Bóg zapłać za spotkanie. Wszystkiego dobrego, dobrej soboty i niedzieli.
Bóg zapłać. Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz biskup Adam Bab, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej.